Ślady. Audycja redakcji programów religijnych Polskiego Radia Katowice.
Anna Musialik, witam Państwa serdecznie, szczęść Boże i zapraszam. Na początek słowa, które prowadzą do tematu wieczoru dzisiaj. Zatrzymaj się na chwilę i podaruj czas Panu Bogu oraz swoim najbliższym. To jest motto apostolatu pielgrzymującej Matki Bożej z Szenstatu, o którym dziś chcemy opowiedzieć. Temat wieczoru w piąty poniedziałek miesiąca układamy z Państwa propozycji, a jedną z nich była informacja o kręgach szenstackich, których przybywa na Śląsku. Są w diecezji gliwickiej, opolskiej, bardzo dużo jest ich również w katowickiej archidiecezji. Naszym gościem jest dziś siostra Damiana, szenstacka siostra Maryi, która opowie o apostolacie pielgrzymującej Matki Bożej z Szenstatu, dzieląc się świadectwami rodzin, które przyjmują do swoich domów pielgrzymującą Matkę Bożą.
Nieraz słyszę, że Maryja pomaga zebrać całą rodzinę na tą modlitwę. Panie opowiadają, gdy wołają dzieci na wspólną modlitwę, każdy ma wymówkę. Mam dużo lekcji, wychodzę za chwilę, ale gdy jest Matka Boża, te 3 dni to funkcjonuje. Jedna z młodszych mam powiedziała, mąż późno wraca z pracy, ale kiedy wie, że jest u nas Matka Boża, to zawsze zdąży wrócić tak, żebyśmy jeszcze mogli się wspólnie pomodlić i żeby tatuś zobaczył dzieci.
Apostolat pielgrzymującej Matki Bożej z Szenstatu to dziś nasz temat wieczoru, a Szenstat znaczy po prostu piękne miejsce. A teraz już idziemy śladami wydarzeń z księdzem Arturem Stopką.
Na konieczność obrony życia ludzkiego od poczęcia aż do naturalnej śmierci, a także wskazywania wiernym, jak czynić dobro, zwrócił uwagę papież Franciszek w przemówieniu do uczestników sesji plenarnej Kongregacji Nauki Wiary. Był wśród nich przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Stanisław Gądecki. Papież zauważył, że współczesny człowiek żyje w coraz bardziej zmiennej i płynnej perspektywie, co wpływa na jego zrozumienie siebie i w znacznym stopniu także na jego wybory egzystencjalne i etyczne. Dzisiejszy człowiek nie wie już, kim jest, dlatego trudno mu rozpoznać, jak dobrze działać, stwierdził Franciszek. Stąd jako jedno z kluczowych zadań Kongregacji Nauki Wiary Ojciec Święty wskazał przypominanie o transcendentnym powołaniu człowieka oraz nierozerwalnym związku jego rozumu z prawdą i dobrem, do którego wprowadza wiara w Jezusa Chrystusa. Nic nie pomaga człowiekowi tak bardzo poznać samego siebie i Bożego planu dla świata, jak otwarcie się rozumu na światło, które pochodzi od Boga, powiedział Franciszek. Aż trudno to sobie wyobrazić, powiedział katolickiej agencji informacyjnej kardynał Kazimierz Nycz, pytany o reportaż na temat neonazistów w Polsce. Metropolita warszawski nie chciał zbyt szeroko komentować tej sprawy, by, jak się wyraził, nie rozpowszechniać tego materiału. Przyznał, że reportaż oglądał. Był to dla mnie naprawdę smutny wieczór, wyznał kardynał Nycz. Podkreślił, że zdaje sobie sprawę, iż młodzi ludzie tacy nie są, a grupa pokazana w reportażu to margines. Kardynał podkreślił ogromną odpowiedzialność tych, którzy powinni zareagować na takie wydarzenia, jak te pokazane w reportażu. Nie daj Boże, żeby się to wszystko rozszerzało, bo aż trudno sobie to wyobrazić, że można świętować coś takiego jak to, co pokazano w materiale, podkreślił metropolita warszawski. Do pomocy dzieciom w Aleppo wezwał metropolita katowicki arcybiskup Wiktor Skwort w komunikacie odczytanym w niedzielę w parafiach archidiecezji katowickiej. Franciszkanie posługujący w Aleppo, dostrzegając naglącą potrzebę niesienia pomocy dzieciom, przygotowali projekt stworzenia specjalistycznego ośrodka dziennego wsparcia dla dzieci ofiar wojny, wyjaśnił arcybiskup Skwort. Przypomniał, że w samym tylko Aleppo pozostało 30 tysięcy osieroconych dzieci. Część z nich żyje na ulicy, są pozbawione opieki, doświadczają ogromnego cierpienia, a pozostawione bez pomocy stają się potencjalnym celem grup terrorystycznych, czytamy w komunikacie. Planowany ośrodek zapewni dzieciom zarówno specjalistyczną opiekę psychologiczną, dożywianie, jak i zajęcia edukacyjne oraz terapię poprzez różne formy aktywności. Akcja Śląskie Dzieciom w Aleppo potrwa od 30 stycznia do 5 czerwca bieżącego roku. Włączą się w nią także władze wojewódzkie i samorządowe. Dodatkowo 8 kwietnia, w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, przed kościołami archidiecezji katowickiej zostanie przeprowadzona zbiórka na rzecz pomocy dzieciom w Aleppo.
Śladami wydarzeń.
Przygotowanie specjalnego dokumentu w sprawie uporczywej terapii zapowiedział w rozmowie z Katolicką Agencją Informacyjną arcybiskup Henryk Hozer, przewodniczący zespołu ekspertów Konferencji Episkopatu Polski do spraw bioetycznych. Dodał, że decyzję podjęto w związku z wieloma wątpliwościami na ten temat. Uporczywa terapia była głównym tematem obrad zespołu w Warszawie. Zgodnie z danymi statystycznymi 70% pacjentów na oddziałach intensywnej terapii to osoby starsze, przypomniał arcybiskup Hozer. W sytuacjach praktycznych bardzo często rodzą się pytania o zakończenie terapii, która jest nieproporcjonalna do efektów, ponieważ przynosi choremu wiele cierpienia bez możliwości powrotu do zdrowia. W języku medycznym nazywana jest również uporczywą terapią bądź daremną, zwrócił uwagę, przypominając, że każdy człowiek ma prawo do godnej, naturalnej śmierci. Podczas spotkania zespołu eksperci zwrócili uwagę na postawę najbliższego otoczenia pacjenta oraz na fakt, że współczesna medycyna ma również swoje ograniczenia. W wielu sytuacjach nie jest ona już w stanie przywrócić zdrowia i przedłużyć życia pacjentowi. W procesie choroby, zwłaszcza w tym ostatnim stadium, niezbędna jest więc nie tylko pomoc ściśle medyczna, ale również psychologiczna i duchowa. Chory i jego rodzina potrzebują tego, co nazywamy towarzyszeniem, podkreślił arcybiskup Hozer. W związku z wieloma wątpliwościami na temat uporczywej terapii, zespół ekspertów do spraw bioetycznych Konferencji Episkopatu Polski przygotuje specjalny dokument. Chcemy, by przypomniał on nie tylko dotychczasowe nauczanie Kościoła w tej kwestii, ale również zwrócił uwagę na nowe problemy, które pojawiają się w tej materii w związku z nowoczesnymi osiągnięciami medycyny, zapowiedział arcybiskup Hozer. Zwrócił uwagę, że wiele sytuacji jest niezwykle złożonych i nie zawsze można je od razu jednoznacznie ocenić. Wymaga to często wzięcia pod uwagę licznych czynników.
Temat wieczoru.
Piąty poniedziałek miesiąca zdarza się kilka razy w roku, no i w styczniu, w tym 2018 roku zdarza się po raz pierwszy. Temat wieczoru Państwu teraz proponujemy. To jest temat, który wiąże się, mówiąc w dużym uproszczeniu, ze sprawami bieżącymi, czyli tymi, o których Państwo do nas piszą, czy to w mailach, czy też w SMS-ach. I rzeczywiście tych spraw ciekawych jest sporo i będą one, myślę, w tym roku często inspiracją tematów wieczoru, również w formie reportażowej. To przed nami. Ale teraz rozpoczynamy zapowiadaną już rozmowę. Moim i Państwa gościem jest siostra Damiana Czogała, szęsztacka siostra Maryi. Pięknie witam, dobry wieczór, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Instytut Sióstr Maryi, Szęsztacki Instytut Sióstr Maryi. Mam, szczerze mówiąc, taką potrzebę powiedzenia, że to są siostry ze zgromadzenia, które tak się nazywa, ale to chyba nie jest poprawne.
Jesteśmy pierwszym instytutem świeckim w Kościele, założonym jeszcze, kiedy instytuty świeckie nie były znane w Kościele, ale nasz założyciel, ojciec Józef Kętenich, widział nas właśnie w ten sposób, jako taką nowoczesną wspólnotę na tamte czasy przed soborem, jako siostry ukochanej Matki Bożej. A Szęsztat to miejsce, gdzie wszystko się zaczęło i jest jakby takim naszym nazwiskiem, naszą wizytówką, ponieważ jesteśmy w ruchu szęsztackim jedną z 20 wspólnot. Jest 6 instytutów, są związki i są grupy ligowe.
Czyli siostry Maryi to jest jedna z tych wspólnot.
Tak.
Szęsztat. Powiedzmy, gdzie jest to miejsce. Ja wiem, że wielu słuchaczy wie, ale myślę o tych, którzy nie są pewni.
Szęsztat nawet trudno znaleźć na mapie. Dzisiaj może już na tych samochodowych znajdziemy, bo jest dzielnicą, częścią małego miasteczka Falendar, które znajduje się niedaleko Koblenz po niemiecku, a z kolei Koblencja to miasto między Kolonią a Frankfurtem.
Czyli
Drenem.
Jesteśmy w Niemczech.
Tak.
Jakie są początki? Kiedy ojciec Kętenich i dlaczego? I kim był ojciec Józef Kętenich, jeśli możemy to w kilku zdaniach powiedzieć na początku? Kiedy to się zaczyna? Dlaczego to się zaczyna?
Początki są bardzo skromne. łączą się z jego głęboką wiarą w opatrzność Bożą, z miłością do Matki Bożej i też chęcią pomagania młodym ludziom. Jako ojciec duchowny, wychowawca młodzieży palotyńskiej, kleryków niższego seminarium, wiedział, że ci chłopcy też będą powołani do wojska. Zbliżał się rok. Pracę z nimi rozpoczął w 1912 roku, pełniąc to zadanie ojca duchownego, a 18 października 1914 roku w niedzielne popołudnie zaprosił chłopców do starej cmentarnej kaplicy na spotkanie kongregacji mariańskiej, którą już tworzyli razem właśnie tam w seminarium. Wakacje były w 1914 roku bardzo długie, ponieważ wojna wybuchła i nie było wiadomo, czy oni wrócą. Wrócili, ale nie do swojej szkoły pięknej, tylko w skromnych warunkach tam mieszkali i przygotowywali się, by rozpocząć rok szkolny. I w to niedzielne popołudnie ojciec Kęten ich przedstawił im swoją umiłowaną ideę. Czy nie byłoby możliwe, by Maryja zamieszkała w tej kapliczce? Jak to ma się stać? Jeśli wszystko, co trudne, to, czym żyjecie, oddacie Matce Bożej, jej do dyspozycji, do kapitału łask, tak jak dzisiaj mówimy. Nic bez Ciebie, Maryjo, nic bez nas. To głęboko uwierzyli w realność tych słów i dzisiaj łatwo nam o tym powiedzieć, że Matka Boża tam mieszka, bo obchodziliśmy niedawno stulecie Szansztatu. Na to miejsce przyjechało 14 tysięcy ludzi z całego świata. Prasanktuarium, jak dzisiaj tą pierwszą kapliczkę nazywamy, doczekało się przeszło 200 kopii na całym świecie, tam wszędzie, gdzie Szansztat jest.
Od tej garstki chłopców i przede wszystkim ojca, księdza ze Zgromadzenia Palotynów zaczyna się historia ruchu szansztackiego. Ruchu, który jest znany, jak siostra mówi, na świecie, ale też bardzo dobrze wielu ludziom znany w Polsce. A na Śląsku także. Ja nie ukrywam, że mówiąc na początku naszego dziś spotkania o tych sprawach bieżących, to informacje o was otrzymałam właśnie w diecezji gliwickiej, gdzie ten ruch jest bardzo taki prężny, tak bym powiedziała, nawet dynamicznie się rozwija. A siostra Damiana przyjechała na Śląsk z Otwocka, Świdra, gdzie jest też centrum ruchu szansztackiego.
Nasz dom prowincjalny, tak.
I przyjechała siostra na Śląsk, żeby między innymi te wspólnoty w diecezji Gliwickiej odwiedzić, tak?
W samej diecezji gliwickiej, dokładnie w Zabrzu Rokitnicy, znajduje się sanktuarium szansztackie, czyli jedna z tych 200 kopii. Tam mają swój dom panie, Instytut Pań Szansztatu. Tam właśnie to sanktuarium się znajduje, które jest jednocześnie też takim szczególnym miejscem dla rodzin szansztackich, dla Ligi Rodzin, Ligi Matek, które tu jedna moja współsiostra, siostra Eleonora, nimi się zajmuje i pracuje razem z nimi. To są grupy formacyjne. A ja z kolei zajmuję się koordynowaniem apostolatu pielgrzymującej Matki Bożej. To jest jedna z inicjatyw ruchu szansztackiego, która gromadzi najwięcej członków międzynarodowego dzieła szansztackiego i jest znana wszędzie, na całym świecie. Trudno nam to policzyć, ale Maryja w pielgrzymującym sanktuarium odwiedza około 8 milionów rodzin na całym świecie. Zatrzymuje się u każdej rodziny na dzień, dwa albo trzy.
To bardzo tajemniczo brzmi. Proszę Państwa, jesteśmy w radiu, wszyscy to wiemy, zarówno słuchacze, jak i tutaj. My w studio przecież, choć internet, kamery w studio pokazują już ten radiowy świat, dość tajemniczy i intymny czasem. I tutaj w studio, obok nas, jest właśnie to małe sanktuarium, Matka Boża pielgrzymująca. Wizerunek Matki Bożej, tak, pielgrzymującej.
Dokładnie, jest to trzykroć przedziwna Matka i Zwycięska Królowa. Obraz z prasanktuarium. Uwielokrotniony, ale w tej formie kapliczki też nazywamy Maryję pielgrzymującą.
Czyli powiedzielibyśmy, gdyby to spróbować przybliżyć Państwu, opisać, jeśli ktoś nie miał do tej pory okazji, aby zobaczyć to sanktuarium, to jest to po prostu niewielka drewniana kopuła.
W drewnianej ramce, w formie kapliczki, obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem.
Ramka zwieńczona krzyżem, a Matka Boża z Dzieciątkiem patrzy na na patrzącego, na mnie w tej chwili, proszę powiedzieć, jaka jest historia tego obrazu? Skąd ten obraz przychodzi?
Gdy ojciec Kętenich zawierał przymierze miłości z Maryją, nie było obrazu. Kapliczka nosiła tytuł świętego Michała i właściwie on był tam najważniejszy.
Ta cmentarna
tam, kaplica.
Gdzie spotkał się z chłopcami.
Tak, tak. Ale życzeniem chłopców było, skoro Maryja ma mieszkać tu w tym miejscu, to chcemy ją też zobaczyć. Ale w kasie swojej kongregacji nie mieli za wiele pieniążków i jakimś trafem Matka Boża poprzez nauczyciela, jednego z nauczycieli, dotarła do Szenstatu. Została zakupiona w antykwariacie i szczególny dzień sobie wybrała, kiedy tam przybyła. Wielki Piątek. Dopiero po Białej Niedzieli został obraz umieszczony, to jest duży obraz, rama ośmiokątna, w sanktuarium. Za niedługo też nad tym obrazem znalazł się napis Servus Mariae nunquam peribit, sługa Maryi nigdy nie zginie. I tak też pozostało, że w każdym sanktuarium szenstackim ten obraz z tym napisem znajduje się.
Panno Najświętsza, racz swym łaskawym uchem wysłuchać moją prośbę. Błagam Cię, przepaść klęcząca, uczyń to, uczyń to, abym nie zaprzeczył słowu, abym nie rozminął się z Twoim Synem, abym mógł zmierzyć czas z Tobą mojego wiersza, aby moja poezja była komunią. Otwarciem żebrzących ust na Boga.
ten obraz dotarł także dawno już do Polski, zanim siostry szansztackie były w Polsce, ponieważ mamy dokładną wiadomość, że taki obraz duży wisiał w domu rodzinnym w sypialni rodziców Jana Pawła II w Wadowicach.
Proszę Państwa, na stronie internetowej, gdzie znajduje się oczywiście również zakładka naszej audycji, tam też na zdjęciu można będzie ten obraz zobaczyć. Mogą to Państwo zrobić już tak naprawdę w tej chwili, bo zapowiadając audycję, oczywiście już zapowiadamy ją jednocześnie na stronie, więc nie będziemy może szczegółowo tego obrazu opisywać.
Warto też podkreślić to, że ruch szansztacki powstał w Niemczech, jest ruchem międzynarodowym i znów w takim trudnym okresie, w okresie międzywojennym, poprzez nasze siostry misjonarki dotarł do krajów Ameryki Łacińskiej. I tam, do Brazylii, pewien świecki człowiek, Jan Louis Posobon, zafascynowany tym obrazem i też pod jego opieką znalazła się jedna z trzech kapliczek, z którą od 1950 roku odwiedzał biedne rodziny. Takie rodziny, które nie miały się w co ubrać i daleko miały do kościoła. On przychodził do nich, razem z nimi modlił się. I po kilku latach ktoś mu podarował taką małą kapliczkę, taką jak tu przed sobą widzimy. I wtedy przyszła mu myśl, aha, to ja tam nie pójdę do nich, zostawię im kapliczkę i zaproponuję, aby wieczorem odmówili różaniec. Niech podadzą do następnej rodziny po sąsiedzku. Tak właśnie powstawały kręgi. Tam w Brazylii do dzisiaj w każdym kręgu znajduje się 30 rodzin.
Siostra mówi o kręgach i dobrze byłoby trochę przybliżyć tę ideę, bo chodzi o to, że ten obraz jest w rodzinie, rodzina się modli i potem jest przekazywany następnej rodzinie, tak? Ale jak tworzy się ten krąg?
Moim zadaniem jest właśnie koordynacja tych kręgów i myślę, że obraz jest znany na Śląsku, bo w archidiecezji katowickiej jest przeszło 300 kręgów.
To bardzo dużo.
W diecezji gliwickiej 115-120, w opolskiej około 180, w Polsce mamy już przeszło 1700 kręgów. Każdy może taki krąg zorganizować. Po pierwsze jest potrzebne pozwolenie księdza proboszcza. Nie chcemy nigdzie zakładać kręgów, jeżeli ksiądz proboszcz o tym nie wie. I dlatego każdy, kto by chciał taki krąg założyć, musi się zapytać, czy może.
Zapytać proboszcza
Proboszcza w swojej parafii. Następnie szuka 10 rodzin, 10 domów. To mogą być też osoby samotne. Matka Boża w symbolu tego sanktuarium niesie Jezusa. Przychodzi do rodziny. Przede wszystkim, by nam zwrócić uwagę na to, że Bóg jest naprawdę codziennie z nami, ale my w tym zabieganiu gubimy tą świadomość obecności Pana Boga. Mamy w swoich domach obrazy, nie wątpię, że wiele rodzin się modli dzisiaj także, ale to jest właśnie taka okazja, kiedy Matka Boża przychodzi do domu, by nam ona to znów przypomniała, tak jak przyszła do Elżbiety, tak chce być w naszej codzienności razem z nami.
Apostolat Matki Bożej Pielgrzymującej, jedna z inicjatyw ruchu szęsztackiego. Naszym gościem dzisiaj w programie jest siostra Damiana Czogała, szęsztacka siostra Maryi.
Temat wieczoru.
Chciałabym zapytać teraz siostrę, jak droga zaprowadziła siostrę do Szęsztackiego Instytutu Sióstr Maryi. Jak to się zaczyna? Gdzie to się w ogóle zaczęło?
Ponieważ sama pochodzę ze Śląska, więc jako dziewczyna jeździłam na Górę Świętej Anny. I tam na spotkaniu dla maturzystów spotkałam siostry, ale nie bardzo mnie siostry interesowały, ponieważ miałam już wybraną drogę, szkołę. Ale Pan Bóg miał inne plany. No i kiedy drugi raz spotkałam siostry, to jedna z sióstr zaproponowała mi wyjazd do Świdra, do Otwocka. Nie wiedziałam, że w tym czasie buduje się tam dopiero pierwsze szansztackie sanktuarium. To było w 1981 roku.
No w bardzo szczególnym roku, rok tak, stanu wojennego.
Tak, ale wtedy jeszcze nie myśleliśmy, że będzie tak źle. I po prostu Matka Boża wykorzystała moją kobiecą ciekawość. Pojechałam do Świdra, to był dzień, dokładnie pamiętam, 22 lipca. Matka Boża, choć jeszcze nie była w sanktuarium, bo nie było poświęcone, wisiał tam mały obraz, ale tak mnie zauroczyła, że dokładnie w miesiąc później byłam już w postulacie. 22 sierpnia dziś jest to święto Matki Bożej Królowej. Niektórych nawet kalendarzach jest Królowej Wszechświata.
22 sierpnia, ale ciekawa jestem, bo ta droga w instytucie prowadzi też zapewne od lat przez różne zadania. Ten apostolat Matki Bożej Pielgrzymującej to jest to zadanie, które teraz siostrę prowadzi. Przez kolejne kręgi, wspólnoty, miasta.
Tak, w nowicjacie byłam w zakrystii. Później różne inne zadania, pracowałam z młodzieżą szansztacką, bo też nasze siostry właśnie pracują z dziewczętami i także w diecezji gliwickiej, opolskiej, katowickiej. To także było moje zadanie, ale też otrzymałam takie wyjątkowe zadanie. Mogłam pojechać do samego źródła, tam do Szansztatu i przez 19 lat byłam odpowiedzialna za sekretariat Europy Wschodniej, czyli zajmowałam się wszystkimi pielgrzymami przybywającymi właśnie z Polski, z Rosji, z Białorusi, bo tam też nasze siostry pracują. Czeskie siostry organizowały pielgrzymki ze Słowacji. To było właśnie przez te 19 lat moim zadaniem. Ale zimą nie zawsze przyjeżdżały pielgrzymki, dlatego coraz częściej spotykałam się z Polakami, którzy tam mieszkają, a poprzez sympozja, które nieprzypadkowo odbywały się w naszym domu w Szansztacie, coraz więcej miałam kontaktów z polskimi misjami. To są wspaniałe parafie, można powiedzieć, organizowane dla Polaków mieszkających w Niemczech. Przeszło 80 takich miejsc, gdzie księża spotykają się na niedzielnej Eucharystii i organizują życie dla polskich rodzin. Wspaniała, wymagająca wielkiego poświęcenia praca kapłanów i ogromne zainteresowanie ludzi świeckich. I właśnie razem z nimi tam od 1995 roku przebywałam w Niemczech, chociaż w tym akurat czasie jakby apostolat Matki Bożej Pielgrzymującej wracał do Europy. Do tej pory był już rozszerzony na cały świat, ale w Europie nie znaliśmy.
Nie był aż tak powszechny.
Nie był aż tak powszechny.
Powiedziały.
Wręcz nie rozwijał się. Jan-Louis Possebon był bodajże w 1979, na zdjęciach jest już z Janem Pawłem II, więc to nie mogło być wcześniej, był w Szansztacie i był w Europie i mówił o Matce Bożej Pielgrzymującej, ale nie było wiele zainteresowania.
Mówił o Matce Bożej Pielgrzymującej w Europie.
O kapliczkach.
O kapliczkach przyjechał tutaj z Brazylii.
Tak.
Bo przypomnijmy, że był Brazylijczykiem.
Dopiero od 1997 roku apostolat rozwinął się w Niemczech i poprzez Niemcy w Polsce, w Hiszpanii, w Portugalii, we Włoszech, także jeszcze w Europie aż tylu kręgów nie mamy, jak w Ameryce Łacińskiej. I ja byłam jakby świadkiem tego, jak to się rodziło tam w Niemczech. I poprzez moją właśnie pracę z Polakami, którzy byli bardzo otwarci na tą sprawę, z Matką Bożą udało nam się tam założyć 460 kręgów.
A ja się zastanawiam, czy słyszy czasem siostra też może takie pytania, bo pielgrzymowanie obrazu w Polsce, w polskiej tradycji, w polskiej pobożności nie jest czymś nowym, więc czy nie spotkała się siostra też może z takim, z jakąś taką uwagą, że no przecież mamy swoją tradycję?
Oczywiście, dlatego też chociażby tylko, że kochamy Matkę Bożą i dla nas jest to jedna Matka Boża. Nie ma ich kilka, tylko jest jedna. I jako rodzina szansztacka co roku spotykamy się na Jasnej Górze. Czwartą sobotę, przed czwartą niedzielą Wielkiego Postu spotykamy się jako cała rodzina szansztacka na czuwaniu na Jasnej Górze. Maryja tylko przychodzi do rodziny, chce być razem z nimi. Chce z nimi spędzać te 2-3 dni. Wieczór, tam gdzie spotyka się rodzina przy wspólnym posiłku, chcę zaprosić, by rozpocząć ten posiłek modlitwą, dzień zakończyć modlitwą i przede wszystkim, by rozmawiać między sobą, nie?
Czyli to jest takie wprowadzenie, bym powiedziała, dosłowne w codzienność,
tak.
W codzienne życie ludzi, zwykłe, zwyczajne.
Tak, i to się tak też odbywa.
Jak słucham siostro, to przychodzą mi też na myśl takie domy, rodziny wielopokoleniowe, gdzie jeszcze te babcie, zaczynały dzień od śpiewania godzinek. Dzisiaj tej tradycji już nie ma w domach, bo nie ma tych kobiet, które potrafiły pieśni maryjne na pamięć, które potrafiły śpiewać godzinki rano.
Dzisiejszy człowiek dąży do perfekcjonizmu, ale nie da rady być ciągle napięty, ciągle wszystko, zresztą Pan Bóg też tego nie wymaga, ale właśnie to jest takie ćwiczenie, tak jak my może siostry mamy dzień skupienia, taki dzień, gdzie wszystko zestawiamy i tylko poświęcamy na Pana Boga, by znów wrócić do tej pierwszej miłości i gorliwości, to dla rodziny takie odwiedziny Matki Bożej w tym pielgrzymującym sanktuarium są takimi momentami, gdzie ludzie mówią, to już miesiąc minął, co się wydarzyło w tym miesiącu. Zresztą w wielu parafiach już przychodzą też z tymi kapliczkami raz w miesiącu do kościoła na mszę świętą. Bardzo wiele jest takich inicjatyw. Podziękować za ten miniony miesiąc, prosić o następny.
Przez Maryję.
Przez Maryję.
Polacy przecież znani są z tej maryjnej pobożności, prawda? Duchowość maryjna w polskim katolicyzmie jest taka mocna, wyraźna i czasem słychać też bardzo, to są ważne słowa, że przez Maryję do Chrystusa. I niech to będzie puenta naszej rozmowy. Bardzo dziękuję za tę wizytę, za to, że mogła siostra z nami być dzisiaj i zostawić razem z Maryją ślady w naszym programie. Rozumiem, że ze Śląska niebawem siostra wyjedzie, ale wraca tu czasem, bo apostolat Matki Bożej Pielgrzymującej, jedna z inicjatyw ruchu szęsztackiego, również na Śląsku się dzieje.
Tak.
Siostra Damiana Czogała, szęsztacka siostra Maryi, była dziś z nami. To był nasz temat wieczoru. Pięknie dziękuję za to spotkanie.
Również dziękuję i może takie życzenie dla słuchaczy. Bardzo często, kiedy mówię w kościele, to nawiązuję do tego, że Szenstadt to taki program, bo w języku niemieckim eine schöne Stadt oznacza piękne miejsce. Życzę, by wiele rodzin poprzez spotkanie z Maryją na nowo stały się pięknym miejscem dla swoich dzieci i dla siebie wzajemnie.
Bóg zapłać. Dziękuję za te słowa, dziękuję pięknie.
Nasze ślady.
Proszę Państwa, ślady prowadzą powoli do godziny 20, a my jeszcze chcemy przez kilka minut powiedzieć o kolędowaniu. Ten czas powoli się kończy już w liturgii, okres zwykły, no ale w tradycji przecież polskiej kolędowało się do 2 lutego, do święta Matki Bożej Gromnicznej, czyli święta ofiarowania Pańskiego. Te dekoracje świąteczne w kościołach, jeszcze stajenki, betlejki, jak mówimy na Śląsku, przypominają o tym, że ten czas kolędowania trwa. Otrzymaliśmy płytę, to było pod koniec ubiegłego roku, z kolędami śląskimi. Nagrał tę płytę zespół, który tak bardzo ciekawie się nazywa, Zaginione Archiwum, i bardzo mi miło gościć w studio teraz autorów. Dariusz Kownacki, Mariusz Pucia i Anna Dzwonkowska-Pucia. Witam pięknie, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Dobry wieczór.
Ja bym chciała, żebyśmy, mówiąc o tym kolędowaniu, proszę Państwa, powiedzieli przede wszystkim, że na tej płycie są kolędy śląskie, czyli kolędy skąd? Bo Wy przyjechaliście z Opolszczyzny. Czy to są tylko z tego rejonu Opola, czy z całego Śląska?
No, to są kolędy bardzo specyficzne. Tworząc płytę Kolędy Śląskie, chcieliśmy się oprzeć przede wszystkim na specyficznych źródłach, na źródłach tych, które możemy znaleźć w opisach, tych, które możemy znaleźć w nagraniach. Na przykład w zbiorze Jana Taciny znaleźliśmy, które dzięki tu Mariuszowi i jego działalności mieliśmy w formie nagrań. No, staraliśmy się oprzeć na materiale typowo śląskim w wariancie, no przede wszystkim opolskim.
Przed chwilą słuchaliśmy takiej kolędy po Maluśku Józefie. Muszę powiedzieć, panie Mariuszu, że jak słuchałam słów tej pieśni, to naprawdę z wielkim zdziwieniem, że aż tak można sobie wymyślić całą tę historię Maryi, która prosi Józefa, żeby odpocząć już, że jest zmęczona i chciałaby odpocząć.
My mamy taki stereotyp, że pieśni bożonarodzeniowe dzielą się na kolędy i pastorałki i w zasadzie to byłoby tyle. Proszę sobie otworzyć jakiś stary śpiewnik i zobaczyć, że kolędy w śpiewnikach dawnych, tych użytkowych naszych modlitewnikach, dzielą się na kolędy i kolędy domowe. Czyli kolędy śpiewane w kościele, w liturgii, i kolędy domowe, czyli takie, których się w kościele, w liturgii nie śpiewa.
Powiedzielibyśmy takie świeckie, zwyczajne, codzienne.
Niekoniecznie, bo to są te wszystkie kołysanki, ale i przybierze jej do Betlejem. Proszę na przykład obok siebie postawić Bóg się rodzi i przybierze jej do Betlejem. No to w Bóg się rodzi mamy całą tą tajemnicę Bożego Narodzenia napisaną pięknym językiem i pięknymi tutaj metaforami.
Natomiast oksymoronów tam jest chyba najwięcej.
Ogrom
w polskiej literaturze.
Natomiast przybierze jej do Betlejem, proszę znaleźć, gdzie tam jest Boże Narodzenie. Proszę się tak zastanowić szybciutko, gdzie jest Boże Narodzenie w przybierze jej do Betlejem.
No przybierzeli do Betlejem pasterze. No, grają skocznie dzieciątaczku na liży.
No dobrze, no i?
No i jest Boże Narodzenie.
No jak? Tam Boże Narodzenie jest tylko inspiracją do tego, żeby zaśpiewać o pasterzach. I to jest właśnie pastorałka. Pastorałka odchodzi od żłóbka. Żłóbek jest tylko tam gdzieś w oddali. Natomiast to są te takie historie, moja ulubiona, to jest o tym pastuszku, co się ostatnio obudził z tych pasterzy. Nie miał co wziąć, to szybko baranka jakiegoś wziął pod pachę. Biegnie za tymi pasterzami innymi, dobiega do tej szopki. Oni już weszli do środka, a jemu w momencie, kiedy już miał przekroczyć próg stajenki, wyleciał ten baranek z ręki i uciekł. No i to jest właśnie pastorałka. Ona odchodzi od żłóbka. Ale, proszę Państwa, pieśń bożonarodzeniowa nie kończy się na kolędzie i pastorałce. I mamy tu jeszcze pieśni związane z kolędowaniem. To znaczy z chodzeniem po kolędzie, z opowiadaniem o Bożym Narodzeniu. I mamy tu takie pieśni, nazwijmy to apokryficzne albo pseudohistoryczne, które próbują to Boże Narodzenie opowiedzieć w formie historii, która się wydarzyła. My takich historii mamy dużo w repertuarze kolędowym właśnie. Do dzisiaj często nie wiemy, kto je pisał, jak, ale właśnie odkrywanie ich, wykonywanie, śpiewanie, myślę, jest taką naszą misją i takim, myślę, całkiem interesującym zajęciem.
Mówi te słowa dr Mariusz Pucia, etnomuzykolog. To jest dziedzina, którą Państwo w tej grupie, w zespole Zaginione Archiwum, jakoś tak wyjątkowo z sercem traktujecie, z entuzjazmem.
No chyba tak to czujemy, pod względem, no, Mariusz bardziej naukowym, ja bardziej praktycznym, dlatego, że jestem akordeonistą, no i jakoś ten repertuar repertuar śląski, repertuar kolęd śląskich okazał się wyjątkowo wdzięczny do tego, aby go nagrać, aby go pokazać.
Jest tutaj 15 kolęd.
Tak jest.
I niektóre z nich z głosem Barbary Wysockiej, zespół Silesia, przypomnijmy.
Tak
no
jest.
I niektóre z pani Anno.
Tak.
Piękny sopran.
Na przykład Kolebeczka ze stołkami, a wczoraj z wieczora na wysokim niebie gwiazdka zaświeciła, czy już nowy rok idzie. To była taka współpraca, Basia śpiewa gwarowo, z takim mazurzeniem, z opolską taką gwarą. Ja staram się śpiewać po polsku, żeby była to, powiedzmy, bardziej uniwersalna tutaj wersja kolęd.
Ja wybrałam jedną z kolęd, gdzie chyba jest właśnie głos Basi. To
tak.
Jest taka kolęda, którą znamy jednak w innej melodii.
Na razie wygląda to tak, że jest genetycznie ludowa. Tu akurat na Opolszczyźnie nagrałem w jednej z parafii taką sytuację, że siada organista za organy, akompaniuje ludziom do śpiewu tak, jak oni śpiewają i śpiewają taką ciekawą wersję melodyczną Ach, ubogi żłobie. Śpiewają jeszcze z takim gwarowym zaśpiewem, no i w związku z tym wydało mi się, że ta melodia jest interesująca. Zapisałem ją. Z tego zapisu skorzystał Darek. Już tą ścieżkę znamy. Darek tą melodię wykorzystał, ona została zaaranżowana. Muszę Państwu powiedzieć, że już kilka razy zdarzyło mi się tą melodię ludziom, różnym muzykom dawać. Oni to przenosili do swojego środowiska i dzisiaj na Opolszczyźnie znam chyba co najmniej ze 3 miejsca, gdzie ona już została zaszczepiona i jest wykonywana przez takie zespoły muzyki ludowej, chóry. Także nie wiem, czy jakieś krzywdy nie zrobiłem tej melodii, bo ona była taka specyficzna tylko dla tej parafii, a dzisiaj się już ją śpiewa, ona nagrana została na tak zwanej wschodniej Opolszczyźnie, a Basia Wysocka śpiewa ją, a pochodzi spod Opola właśnie i śpiewa ją w gwarze tej opolskiej z mazurzeniem. Także to nie wiem teraz, czy ja dobrze zrobiłem, ale w każdym razie muszę powiedzieć, że ta melodia, taka prosta właśnie, trochę jak z tym naszym Cicha Noc, taka melodia prosta, wpadająca w ucho, jak to się ładnie mówi, bezpretensjonalna, okazało się, że chwyta za serce i jest bardzo chętnie wykonywana.
Ach, ubogi żłobie, z płyty Kolędy Śląskie, płyty nagranej przez Zaginione Archiwum. To jest autorski, muzyczny projekt 3 opolskich muzyków, naszych gości dzisiaj, Dariusza Kownackiego, Mariusza Płuci i Anny Dzwonkowskiej-Płuci. Proszę Państwa, tą kolędą żegnamy się już. Zapraszam za tydzień, kwadrans po 19:00. Oczywiście kolejne ślady w programie wieczornym Polskiego Radia Katowice. Anna Musialik, dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.
W tobie drosty widochni swą niebo w maleńkiej osobie. Drosty widochni swą niebo w maleńkiej osobie. Zbawicielu drogi, jak zejść to ubogi. Opuściłeś licne niebo, by brąześ barłogi. Opuściłeś licne niebo, by brąześ barłogi. Cyześ nie mógł sobie w największej ozdobie obrać pałacu drogiego, nic w tym lezeć złobie. Obrać pałacu drogiego, nic w tym lezeć złobie. Jak na świat przybywał, grzechy z niego zmywał, a na zmycie tej sprośności gorzkiej.